Kochani, pamiętacie, w zeszłym miesiącu dzieliłem się takim słowem o Bożej sprawiedliwości w Starym Testamencie i miłości w Starym Testamencie. No, jakoś ten temat mnie dalej przejmuje, w związku z tym chciałem się podzielić dalej tematem Bożej miłości i sprawiedliwości w Starym Testamencie. W Starym Testamencie są trudne sytuacje, nad którymi się zastanawiamy, tak? Dlaczego Bóg postępuje tak i tak? Dlaczego unicestwia narody? Dlaczego sądzi czy skazuje? I to jest dla nas temat do rozmów i kiedy dotykamy po raz pierwszy Pana Boga i czytamy Stary Testament, to od razu nam się zadają pytania, dlaczego coś się dzieje, a coś się innego nie dzieje. W zeszłym miesiącu czytaliśmy sobie historię Sodomy i Gomory i różnych narodów, które są w okolicy. Zostawiłem na koniec takie 4 punkty, przez które warto przefiltrować sobie różne sytuacje biblijne, tak by rozsądzić może decyzję Pana Boga w taki odpowiedni sposób. Pan Bóg, kiedy osądzał Sodomę, to jest napisane, że przyszedł, rozległ się krzyk przeciwko Sodomie i Gomorze, że grzech jest bardzo ciężki. Stąpię więc i zobaczę, czy postępowanie ich we wszystkich jest tak, jak głosi krzyk. Czyli pierwszy punkt, Pan Bóg skrupulatnie sprawdza sprawę. Sam wstępuje, nie wystarczy mu tak, tylko ten człowiek, ten naród źle żyje, tylko sam skrupulatnie, dokładnie bada sprawę, zanim decyduje się zesłać ogień i siarkę. Nie było to takie lekką ręką zrobione, ale Bóg to skrupulatnie sprawdził. Jeżeli widzimy jakąś sytuację inną w Biblii, to należy założyć, że Bóg tamtą inną sytuację też skrupulatnie sprawdził, bo to Bóg jest, ma swoje przymioty. Jeden z nich jest sprawiedliwość i miłość. Jest doskonały w tych przymiotach. Jest doskonały w sprawiedliwości, doskonały w miłości, więc sprawiedliwość też skrupulatnie sprawdzi. Drugi punkt, który warto wziąć pod uwagę w ocenie różnych takich sytuacji unicestwiania trudnych w Starym Testamencie, jest to, że Pan Bóg poddaje sprawdzaniu przez dłuższy czas. Jeżeli mowa o narodach kanaańskich, które zostały wyrzucone czy z ziemi, to jest o nich napisane tak, lecz dopiero czwarte pokolenie, Pan Bóg mówi do Abrahama, że lecz dopiero czwarte pokolenie wróci tutaj, gdyż przed tym czasem nie dopełnił się wina Amorytów. Więc któreś pokolenie dopiero wróci, bo przed tym czasem miała się dopełnić wina Amorytów. Więc Bóg daje tyle sposobów, żeby człowiek się nawrócił, że już nie ma wymówki, jakby, kiedy podejmuje takie decyzje. W przypadku, tak na marginesie, na przykład Niniwy, tam Pan Bóg posyła Jonasza, nie chce iść tak, ale w końcu idzie, żeby wyratować lud Niniwy, który nie był Izraelem, a zwyczaje tego narodu też były bardzo słabe, ale wysyła i tam jest w proroctwie też napisane, że po raz kolejny się ulitował nad tym, ale może nad proroctwem Jonasza się kiedyś zastanowimy jeszcze. Ale warto to zauważyć, że Bóg daje, skrupulatnie bada i jeszcze daje czas do wyjścia danym ludziom z sytuacji. Ale jeżeli się już dzieje tak, że narody zaczynają spalać swoje dzieci w ofierze, żyć w jakimś rodzaju nieporządku, a zwłaszcza uśmiercać się, tak, palić dzieci w ofierze, no to oczywistym jest to, że w końcu to się kończy. Nawet nasze sądy, kiedy miałyby wydać wyrok, patrząc na to, jak ktoś składa w ofierze swoje dzieci, no to wydadzą wyrok najwyższy, tak? Jedni dożywocie, drudzy w Polsce 30 lat, tam gdzieś indziej jeszcze kara śmierci. Najwyższy możliwy za takie coś i wcale by nas to w ogóle nie dziwiło. I trzeci punkt, z który warto przefiltrować tę historię, jest to, że Bóg mówi o sobie, gdyż nie mam upodobania w śmierci śmiertelnika, mówi Wszechmocny Pan, nawróćcie się, a żyć będziecie. Bóg nie ma upodobania w śmierci, żeby ktokolwiek zginął. To nie jest w ogóle Jego pomysł na nas, ale żeby naród się upamiętał i żył. I wtedy opowiadaliśmy, przytaczaliśmy te fragmenty grzechów amoryckich czy kananejskich. Nie będę ich przytaczał, ale były to grube kalibry spraw. Kolejnym takim ostatnim już punktem, przez które ja przynajmniej filtruję sobie takie sytuacje ciężkie w Słowie Bożym, to jest to, że śmierć człowieka, ta ziemska, z perspektywy Bożej to jest sen. To jest jego perspektywa. No, my patrzymy o śmierć i myślimy koniec, a dla Boga to jest jakby sen, jakby dożywotny sen. Tak byśmy to powiedzieli, dożywotny sen. Żywot człowieka się kończy, staje potem na sądzie, Bóg to jakoś jeszcze rozsądzi. O Sodomie jest napisane, że lżej będzie miała na sądzie niż Kafarnaum, bo gdyby widziała cuda Chrystusa, to by się nawróciła. W związku z tym jeszcze tym ludziom jakiś tam sąd, pomimo tego, że Bóg sprawił, że zasnęli, tak? Bo dla Pana Boga śmierć jest pewnego rodzaju zaśnięciem. Coś w rodzaju więzienia. My oddalamy ludzi do więzienia w naszej kulturze, a Pan Bóg, dla Pana Boga więzieniem jest sen. Zresztą też tak mówi Nowy Testament, że aniołowie na przykład są w lochach, tak, czekają na sąd. Jest to, my ludzie są w stanie jakby nieświadomym snu i czekają na sąd. I teraz tak, patrzymy na te sytuacje i rozumiemy, jeżeli Pan Bóg dotyka grzesznika, tak? Ale jedna rzecz nurtuje mnie, pewnie każdego z nas nurtowała, kiedy sprawa dotyka niemowląt czy dzieci, tak? To jest temat zastanawiający, bo jak rozumiemy, że ktoś tak zgrzeszył i otrzymał jakąś karę, to rozumiemy, no to jest konsekwencja. Nawet Uzę zrozumiemy, prawda, dotknął arki, no ale w prawie było napisane, że lewici mieli tylko przenosić arkę, nikt nie miał dotykać, bo za dotknięcie groziła śmierć. Możemy to w kontekście prawa tłumaczyć, tak się stało. Ale co z tymi, którzy są niemowlętami lub dziećmi? Jak to zrozumieć? I to nurtowało mnie przez dłuższy czas, ostatnio może bardziej myśląc o tych sprawach. Jak na to patrzeć, jak Bóg na to patrzy, jak tamta kultura na to patrzyła, czego się uchwycić, żeby spróbować to zrozumieć tak, by Bogu chwałę oddać, a nie by stwierdzić, że to nasz Bóg tam coś, prawda, taki jest, nie, że spróbujemy to jakoś dzisiaj zrozumieć, więc podzielę się myślami, które być może dla większości będą odpowiedzią. Być może dla kogoś to będzie jeszcze za małe, bo to temat jest wrażliwy. Nie sposób jest znaleźć jakiś werset, powiedzieć tak, to jest najlepsze rozwiązanie. Tak. To przeczytajmy te fragmenty, o którym jest mowa, gdzie Pan Bóg mówi o właśnie wytracaniu. Ja się tych fragmentów nie wstydzę, no bo one w Biblii są. Tak? To nie chodzi o to, żeby omijać, tylko oddać rzeczywistość w poładzie zrozumieć. Pierwsza księga Samuela to jest 15 rozdział i 3 wiersz. To jest sprawa Amalekitów. Bo jeżeli chodzi o narody, które Pan Bóg kazał wytracić całościowo, to byli Amalekici i 7 narodów kananejskich, czyli można powiedzieć, że 8 narodów. Inne narody, które były okoliczne, Izrael miał iść w spokojowy sposób i nie zatracać ani kobiet, ani dzieci, tylko jeżeli dało się zawrzeć nimi pokój, przejść, to przejść. Jeżeli oni wywołali wojnę, to walczyć i no, jak to na wojnie wojowników wytracić, a resztę zatrzymać. I tak, taki był zwyczaj. Ale te akurat były potraktowane inaczej. 15.3. Idź więc teraz i pobij Amaleka i wytęp jako obłożonego klątwą jego i wszystko, co do niego należy. Nie lituj się nad nim, ale wytrać mężczyznę i kobietę, dzieci i niemowlę, wołu i owcę, wielbłąda i osła. Czyli Pan Bóg mówi, ale wytrać mężczyznę i kobietę, to jeszcze jesteśmy w stanie zrozumieć, bo no, kobiety składały swoje dzieci w ofierze, placki piekły dla Królowej Niebios, oddawały się jakiś tam dorosły człowiek, tak, mężczyźni tak samo. Dzieciem i niemowlę, jak dzieci jeszcze takie 12-13-letnie mają swoją świadomość, no to mogą podejmować jakieś decyzje, gdzieś można to próbować zrozumieć, no ale niemowlę to już całkowicie nie podlega jakiemuś osądowi, no bo tu jest niemowlem. Woł, owca, wielbłąd i osioł, no to już jakby to tak samo specjalnie nie ma znaczenia, tak? Ich życie. Ale Bóg mówi, nie? Taki jest fragment. Potem, kiedy jest w pewnym sensie wypełnienie tych słów, kawałek dalej w tej księdze, kiedy Samuel z 15:33. Pierwsza Samuelowa 15:33. Samuel zaś rzekł, jak miecz twój pozbawiał kobiety dzieci, tak niech wśród kobiet i twoja matka będzie pozbawiona dzieci. I porąbał Samuela Agaga na kawałki przed panem Gilgal. Ponieważ Agag i przypuszczam wojownicy Amaleka zabijali i żony, i dzieci, no to uczciwym było zabić żony i dzieci tego króla. To był pewien sposób myślenia o sprawiedliwości Samuela i tamtych ludów. Dla nas może się to okazać, no trochę może przesada, no bo nie, ale oni w ten sposób myśleli. Dla tamtych narodów to było sprawiedliwe, że jeżeli ktoś zabił czyją żonę i dzieci, to sprawiedliwym było, że jeżeli zginął on, jego dzieci. I spróbuję kilka wersetów tutaj ze Słowa Bożego i spoza niego dać, żebyśmy popatrzyli na to przez, w pierwszym sensie, przez pryzmat tamtych ludzi. Jest taki fragment z Księgi Daniela, może pamiętamy. Księga Daniela to jest Babilon, prawo babilońskie. I w tamtym czasie, kiedy Daniel był porządnym człowiekiem, podobał się królowi, jego decyzje miały sens. Nie spodobało się to satrapom i spróbowali go jakoś oczernić, wykreślić z listy takich zaufanych ludzi króla. I nie mogli znaleźć w nim nic ze sprawiedliwości złego. W związku z tym wymyślili, żeby wymyślić taką ustawę, żeby król podpisał taką ustawę, że jeżeli ktoś się modli do kogoś innego niż król, to wtedy będzie wytracony. No i to wymyślili i Dawid został wrzucony do lwiej jamy, ale lwy go nie zjadły i król go wyciągnął i potem rozliczył się z tymi satrapami w ten sposób. To mamy Daniela, księgę 6, rozdział 25 wiersz. Rozkazał też król, aby przyprowadzono owych mężów, którzy oczernili Daniela. I wrzucono ich do lwiej jamy, ich samych, ich dzieci, ich żony. A zanim dosięgnęli dna jamy, lwy rzuciły się na nich i pogruchotały wszystkie ich kości. W tekście jest napisane, i wrzucono ich do lwiej jamy, ich samych, i dzieci, i żony. I dla nas to jest niesprawiedliwe, dla naszej kultury. No powiedzielibyśmy nie. Inaczej to widzę. Ale oni tak to widzieli. Jeżeli ktoś oczernił kogoś, był ktoś bliski śmierci, to zostali wytraceni oni, ich żony i dzieci. Pamiętacie taki tekst już Nowego Testamentu? Krew Jego na nas i na dzieci nasze. Gdzie ja sobie przypomniałem, po co oni to wymyślili? Po co jeszcze dzieci to wmieszać w to, że pozbawili Pana Jezusa życia, ale nie krew na nas i na dzieci nasze, bo to powiedzieli w ten sposób, że nasze dzieci będą dalej w tej myśli, że tego człowieka trzeba było wytracić, że będziemy ich uczyć, że to było dobre, tak? Na dzieci nasze i potem jakieś konsekwencje. Ale to już w czasach Pana Jezusa też taki cytat znajdziemy. Sięgnąłem do kodeksu Hammurabiego. Kodeks Hammurabiego. Hammurabi był królem babilońskim w XVIII wieku, czyli to są czasy podobne Abrahamowi, mniej więcej ten czas.
Przed naszą erą,
bardzo dawno, ale to jest takie jedno pierwsze prawo dostępne. Hammurabi wypisał je na takiej steli i tam jest napisane, że jeżeli ktoś ma jakiś problem, to niech idzie pod tą stelę i niech czyta, co tam jest napisane w takich czy w innych sytuacjach. I to prawo jest polskie tłumaczenie, można sobie PDF-a ściągnąć, poczytać, tam 70 parę stron. I są różne aspekty życia, od życia codziennego, od jakichś spraw związanych z wykonywaną pracą, ze spadkami i tak dalej. Ale jest kilka takich zapisów, które pokazują nam ich sposób myślenia. I tutaj mamy 229 artykuł, 230 i 231. Jeżeli murarz obywatelowi dom zbudował, czyli sprawa jest budowlana, jeżeli murarz obywatelowi dom zbudował, a pracy swej odpowiednio nie umocnił i dom zbudowany zwalił się i spowodował śmierć właściciela domu, murarz ten zostanie zabity. Dość rygorystyczne prawo, powiecie, tak? Jeśli zaś spowodował śmierć syna właściciela domu, to syn murarza tego będzie zabity. Jeśli spowoduje śmierć niewolnika właściciela domu, to niewolnika takiego samego odda temu właścicielowi. Takie mieli pojęcie sprawiedliwości. Wybudowałeś dom, zawalił się i zabił syna, to twój syn będzie zabity. Dla nas to jest trochę niewyobrażalne, ale dla nich, jeżeli mowa była o jakiejś sprawiedliwej odpłacie, to ona tak wyglądała. On nie wyglądała w ten sposób, że a jak zabijesz syna, to tam powiedzmy, oddasz tam jakieś środki, tylko w ten sposób. Inne rozstrzygnięcie byłoby niesprawiedliwe, byłoby poczucie niedosytu w tej rodzinie, w tym królestwie. Inne miejsce, które mówi o tym samym, ale w innej sytuacji, porusza też inne aspekty, ale to już nie będziemy omawiać, ale przeczytam. Z artykułu 209. Jeśli obywatel córkę obywatela uderzył i sprawił, że płód swój poroniła, 10 szekli srebra za płód jej zapłaci. Jeśli kobieta ta zmarła, córkę jej zabiją. Córkę, przepraszam, jego zabiją. Jeśli sprawił, że córka muśkieta, tam były jeszcze trzy klasy ludzi. Obywatel, trochę taki środkowy i niewolnik. Wcześniej. Muśkiet to był taki środkowy. W każdym razie, jeżeli uderzył płód, a ona poroniła, 5 szekli srebra zapłacić jest już mniej. Jeśli kobieta ta zmarła, jedną drugą miny zapłaci. Tak, czyli nie poniesie śmierci, ale ten obywatel drugiej kategorii połowę tylko zapłaci jakieś tam zadośćuczynienia. Jeśli niewolnicą obywatel uderzy i sprawił, że płód swój poroniła, 2 szekle srebra zapłaci. Tam była po prostu taka gradacja. Ale jeżeli była mowa o synu i córce, to jeżeli, nie wiem, coś się stało w amoku, w czymś tam uderzył kobietę brzemienną i ona zmarła, to jego córka umierała. No, powiemy, słabe to, bo co ta córka winna, nie? Żyła sobie gdzieś tam przy domu, jeszcze jest niewydana za mąż, ale no oni tak to rozumieli. Cóż, jak my możemy ocenić to naszą perspektywą, to tak samo jakby oni mieli ocenić ich perspektywą to, że u nas włączysz telewizor, jest dużo rozgołych czy półgołych kobiet, nie? No dla tamtego pokolenia to było po prostu jakiś szok kulturowy. A tak jak dla nas być może jest to, tak. Ale tak było. Taki komentarz jest do tego prawa, to już chyba z Wikipedii, tak, przeczytam wam, żebyśmy też potrafili zrozumieć tamtą kulturę w kontekście do naszej. Choć kodeks Hammurabiego uchodził za nowoczesny i przez kolejne setki lat był niejako wzorem dla twórców prawa, to miał wady. Weźmy choćby fakt, że obowiązywał tylko mężczyzn, gdyż tylko oni brali udział w życiu publicznym. W przypadku, gdy prawo złamała kobieta lub dziecko, wymierzeniem kary miał zająć się mąż lub ojciec albo inny mężczyzna z rodziny. A co w przypadku, gdy to kobieta albo dziecko zostało ofiarą przestępstwa? Wówczas to nie oni sami, a opiekujący się nim mężczyzna mógł starać się o karanie sprawcy lub odszkodowanie. No, taka była kultura, że jeżeli coś się przykrego przestępstwo wobec kobiety czy dzieci stało, to mężczyzna mógł jedynie wnieść sprawę i sprawę rozwiązywać, a same nie miały głosu. To nie jest nasza kultura. Nie jest też to kultura chrześcijańska, gdzie już nawet za czasów apostoła Pawła kobiety miały funkcje z Boże, rozmawiały, mówiły, nawet trzeba było trochę, tak powiem, uspokajać sytuację, tak? Czyli był poziom bardzo wysokiej dobrowolności i ruch wolności, że trzeba było go obniżać, tak? A nie, że trzeba było starać się, żeby było wyżej, nie? Tak czasem tego nie zauważamy w kontekście różnych dyskusji, ale na to by wychodziło. Także dla tych narodów, których mowa, czyli mówimy o Królestwie Babilońskim, o Kanaanie, bo też o Izraelu, o ludach Mezopotamii, czyli między rzekami Tygrys i Eufrat, w tamtych czasach i długo jeszcze później mniej więcej takie wzorce prawa występowały. Kara nie mogła być za mała, bo nie byłaby potraktowana jako kara. Musiała być odpowiednia. No gdybyśmy w dzisiejszym świecie jechali samochodem 200 na godzinę i nas złapała policja i dostaliśmy mandat 6 zł, to byśmy się uśmiali z tego mandatu. Byłoby to po prostu śmieszne. I dla nich inna kara wydawałaby się po prostu nieadekwatna. Jeszcze wrócimy teraz do Bożego Słowa, do Księgi Ezechiela. To tak było zakorzenione to, że syn brał karę ojca, że Pan Bóg musiał w jakimś sensie ingerować. O tym też powiemy, ale przeczytam wam fragment. Ezechiela 18 rozdział, 2 wersety. 19, 20 i 32. Nie chcę całego czytać, bo tam jest fajnie opisany cały fragment o tym, że Bóg, że syn nie poniesie kary za winę ojca, ale tam jest tak napisane. Bóg im tłumaczy, że będą ponosić karę tylko za swoje grzechy, nie za syna czy za ojca. Tak? Lecz wy mówicie, dlaczego syn nie ponosi kary za winę ojca? A Bóg mówi, wszak syn wypełnił prawo i czynił sprawiedliwość, przestrzegał wszystkich moich przykazań i wypełniał je, więc na pewno będzie żył. Człowiek, który grzeszy, umrze. Syn nie poniesie kary za winę ojca, ani ojciec nie poniesie kary za winę syna. Gdyż nie ma upodobania, Bóg nie ma upodobania śmierci śmiertelnika, mówi wszechmocny Pan. Nawróćcie się więc, a żyć będziecie. Ale popatrzcie, jaki jest zarzut wobec Boga. Dlaczego to ma syn nie ponieść kary za grzechy ojca? To? No dla nich to było... Dlaczego tak jest? To dobrze byłoby, żeby to sprawiedliwe dzieci ponosiły karę za grzechy ojca. Bóg im tą sprawę tłumaczy i pokazuje, że będzie inaczej działał. Ale w Bożym Słowie jest kilka wersetów na temat tego i też chcę dojść do tematu tego, jak Pan Bóg patrzy na sprawiedliwość w kontekście dzieci naszych i nas samych. Więc jeżeli podsumowałbym ten wątek w tym kontekście, to Pan Bóg każe wytracić te 7 narodów plus Amalekitów i ich cały dobytek łącznie z dziećmi. I dla tamtych ludzi, którzy żyli w tym świecie, w tamtym świecie, dla tych, którzy zajmowali się prawem, nie było to niemoralne, czy nie było to nie na miejscu. Po prostu tak się zachowywali. A nawet myślę, że w pewnych przypadkach mogliby dać większą karę, to znaczy kobiety przed śmiercią zgwałcić, ponabijać na pale, zrobić stertę trupów, żeby odstraszała miasta. Oni byli bardzo brutalni, więc to, że Bóg nigdzie nie mówi, żeby oni mieli jakąś jeszcze dodatkową brutalność wykazywać wobec tych osób, typu gwałty i tak dalej, to też jest powyżej standardów w ogóle tamtych czasów. I drugi aspekt to jest taki, że w ten sposób też się Pan Bóg uśmiercając, zasypiając narody, w ten sposób ucina kontynuowanie tego okrucieństwa. Tak? Ucina, mówi, że już no nie będzie. Bo gdybyśmy, gdzie czasem jest tak, że dzieją się jakieś rzeczy, o których słyszymy i tak przychodzi nam do myśli, no gdybyśmy wiedzieli, że to się tak wydarzy, tak? Gdybyśmy wiedzieli, że jeżeli ten człowiek wyjdzie, to znów kogoś tak zabije, albo znów będzie jał po pijanemu i coś zrobi, albo znów, gdybyśmy to wiedzieli, to byśmy, nie wiem, przytrzymali większy wyrok, dali. Zdarzają się takie sytuacje. A Pan Bóg wie, ma wszechwiedzę, więc można mu w tym sprawie zaufać, że daje cierpliwość do narodów, ale ta cierpliwość pewnym momencie się kończy i nie ma co kontynuować okrucieństwa, że kolejne dzieci będą wychowane w ten sposób, że na przykład pierworodnego znów tak oddają Bogom w ofierze. I zachodzi pytanie takie. Czy Pan Bóg nie jest Bogiem uniwersalnym? W sensie, czy Jego prawo nie jest takie samo ciągle? Czyli w tamtym czasie, dzisiaj, w przyszłości? Czy to nie jest pewnego rodzaju, że dla tamtych narodów to inaczej, dla nas inaczej i tak dalej? Czy Pan Bóg jest uniwersalny w związku z tym? I myślę, że Boże myśli na temat życia człowieka są ciągle takie same. Od początku do teraz. Ciągle są takie same. Natomiast ze względu na człowieka to prawo jest inaczej troszeczkę ustawiane. Przykłady. Czy Pan Bóg jest zwolennikiem wielożeństwa? Od początku. Czy Pan Bóg mówi, że wielożeństwo to jest Bożą myślą? Nie. Pan Jezus powiedział, że od początku tak nie było. Każdy się złączy z jedną osobą i to jest Boża myśl. A czy Bóg dozwolił na wielożeństwo? Dozwolił. Tak? Mieli jedne żony, drugie, błogosławił to. To nie ze względu na to, że Pan Bóg zmienił zdanie, ale że człowiek, no ze względu na pożądliwość jest napisane, że ze względu na człowieka inaczej na to patrzył. Albo chęć posiadania króla. Bo, czy Pan Bóg chciał króla dla Izraela? No nie chciał. Ale Izrael bardzo chciał i Bóg mówi, no to miejcie króla. Więc takie, w ten sposób się Pan Bóg zachowuje. Zresztą, co ciekawe, przez ile wieków Bóg utrwala jednak myśl Bożą w całym świecie. Myślę, że jednak zbliżamy się do Boga. Ludzie są w porównaniu z narodami starożytnymi, jednak starają się być bardziej sprawiedliwsi. Zresztą, czy dzisiaj jest jakiś kanibalizm gdzieś na świecie? Ale jakoś tam marginalnie. Podobno, jak czytałem, w 70-tych latach tego wieku skończyły się ostatnie akty kanibalizmu, czyli to, że człowiek je drugiego człowieka. A czy człowiek gdzieś składa innego człowieka w ofierze? No, nie. No, XVII wiek, Meksyk, to się skończyło. Może gdzieś tam sporadycznie, tak? Nie mówię, że ktoś gdzieś, ale to od razu jest po prostu pod sąd. Skończyło się. Więc dzisiejsze czasy pod tym względem są inne. I teraz to, co mnie też dotknęło, chcę się jeszcze podzielić tą sprawą. Czy jak Pan Bóg patrzy na sprawiedliwość w kontekście człowieka i jego dzieci? Czyli rozmyślałem nad tym bardzo długo, bo w kontekście tych historii to można się nad wszystkimi sprawami zastanawiać. I mam wrażenie, że to są dwie strony medalu. Bo przecież zachowanie rodziców, nasze jako rodziców, czy naszych rodziców, ma wpływ na nasze dzieci, tak? Jeżeli my jako rodzice zgrzeszymy, pobijemy kogoś, ktoś zemrze i trafimy do więzienia, tak? To dzieci będą ponosić tego konsekwencje, nie będą mieć ojca, tak? Jeżeli ktoś przepije dom, dzieci nie będą mieć domu, no to grzech rodziców niosą dzieci dalej. Ani już nie mówię o jakichś uszczerbkach na zdrowiu i tak dalej, które są. Więc widać takie coś. Zresztą widać dzisiaj, widać kiedyś, że dzieci niosą konsekwencje grzechów rodziców. Nie jako rzucanie czarów, tak? Nie jako... Nie wyznaję teorii przekleństwa pokoleniowego, tylko na zasadzie normalnej konsekwencji i też czasem tego, że się nauczyły też tego, tak? Takiego sposobu. Nauczyły się, że jak się ma 12 lat, to można pić wódkę na przykład, tak? No i niosą biedne tą konsekwencję. Mogą się z tego wyrwać. Jest moc w Chrystusie, w Bogu, żeby się z tego wyrwać, ale jednak jakaś konsekwencja jest. W Polsce jest takie prawo, może nie wiecie, ale jest takie prawo, że długi rodziców spłacają dzieci. Tak? Jeżeli na przykład rodzic przepisze ci jakiś spadek, jakiś fajny dom, ale na tym domu jest obłożony, jest na nim dług na przykład 200 czy 300 tysięcy, możesz mieć ten spadek, ale sorry, ale ten dług jest twój. Rodzic mógł odziedziczyć to po swoim dziadku, zaciągnąć długi, no ale ty je spłacasz. Możesz się zrzeknąć tego spadku, ale jest taka konsekwencja, nawet w prawie. I to jest jedna strona medalu, którą też chcę pokazać w Biblii, że jest tak, że to, co my robimy, może mieć wpływ, mogą z tego czerpać lub nie czerpać nasze dzieci. A druga strona medalu to jest to, co czytaliśmy, że każdy odpowie za swój grzech, tak? Dziecko dorasta, no i odpowiada za swoje grzechy. Zaczynają sami podejmować decyzje, lepsze, gorsze. Póki są rodzicami, są w domu ojca, to niewiele mają możliwości decydowania. Tak? No, kiedyś było tak, że no, możliwość zmiany religii albo czegoś takiego, no to był w domu ojca. Ojciec o tym decydował. Taki film ostatnio gdzieś widzieliśmy, że ktoś stoi i są sprawy wojenne i ojciec podejmuje decyzję, dzieci w ogóle nie ma, są gdzieś tam wszędzie rozsiane. Mówi, że ja i synowie moi przystąpią do tej wojny. Nie negocjował tego z synami, czy chcą, tylko podejmuje decyzję, że ja i synowie moi. Więc jak dziecko jest przy rodzicach, no to nie może się z jakichś tam rzeczy wyrwać. Ale potem, kiedy dorasta, wychodzi z domu ojca, podejmuje decyzje różne. To są takie dwie strony medalu, o które widać w Biblii. Przeczytam teraz te dwa fragmenty, które nas nurtują, myślę. Gdzie właśnie jest mowa o tym, że ponoszą jakieś konsekwencje i że nie ponoszą. Pierwsza to jest w momencie przykazań powtórzonego prawa, 5 rozdział od 9 do 10 wiersza. Jest mowa o podobiznach, 5:9 do 10. Pan Bóg mówi przy przekazaniu: nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuję łaskę aż do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Czyli Bóg mówi tak: każe winę ojców na synów do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. To jest najważniejsze. Tych, którzy mnie nienawidzą. A nie tych, jeżeli syn byłby prawy i kochał Boga, to no to nie podlega pod to. A okazuje łaskę aż do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Popatrzcie, jaka jest dysproporcja. Zło będzie trwało tylko 4 pokolenia. Dobro będzie trwało 1000 pokoleń. Taka jest dysproporcja. To jest pocieszające i pełne miłości. Można zauważyć, że jeżeli jest nawet jakaś patologia, to ona w końcu się zakończy. A miłosierdzie może trwać na wieki. Jeżeli ojciec, załóżmy ten alkohol, tak? Ojciec pił, syn pił, bo to jest największy chyba problem taki społeczny, mam wrażenie. Prosta sprawa. Ojciec pił, syn pił, wnuk pił, prawnuk pił. To chyba już trzeba skończyć, nie? To już tak widać, że to już powinno wygasnąć, nie? Że ten grzech już po prostu powinien się nasycić i zakończyć. A ze sprawiedliwością jest do tysięcznego pokolenia. I Pan Bóg mówi, że którzy mnie nienawidzą, to tylko to. Jeżeli nawet drugie pokolenie chce wyjść z jakichś ram grzechu, to może to uczynić. Nie ma tutaj przekleństwa. Jest tylko pewna konsekwencja wychowania i bycia, ale można się z tego wyrwać z łaską Bożą. Dalej mamy powtórzonego prawa, które mówi o drugiej stronie. Powtórzonego prawa, czyli to jest troszeczkę dalej, 24:16. Ezechiela już cytowałem, a teraz tutaj z powtórzonego prawa. A propos tego, że nie poniosą śmierci ojcowie za synów, ani synowie nie poniosą śmierci za ojców. Każdy za swój grzech poniesie śmierć. Każdy za swój grzech. To jest druga strona jakby medalu. Nie poniosą śmierci ojcowie za synów swoich i w drugą stronę tak samo. Kilka przykładów biblijnych. Pierw z tego, że no jednak jakieś konsekwencje niosą dzieci, mniejsze czy większe. I do tego drugiego miejsca. Jest napisane w przypowieści 14:26. I to niech będzie dla nas też zachęta, te fragmenty. 14:26. Kto się boi Pana, ma mocną ostoję. I jeszcze jego dzieci mają w niej ucieczkę. A kto się boi Pana, ma mocną ostoję i jeszcze jego dzieci mają w nim ucieczkę. Bóg mówi, że jeżeli ktoś się boi Pana, jeszcze dzieci mają w tym ucieczkę. Inne miejsce. Ozeasza 4:6. To jest chyba takie, mnie najbardziej dotknęło, jak sobie gdzieś czytałem różne wersety i jeszcze komentarze i też świadectwo na ten temat, to za chwilę wam opowiem, ale tu jest tak napisane. Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania, ponieważ ty odrzuciłeś poznanie, ja ciebie odrzucę, abyś mi nie był kapłanem. I to najważniejsze. A ponieważ zapomniałeś o zakonie swojego Boga, ja też zapomnę o twoich dzieciach. A ponieważ zapomniałeś o zakonie Boga, ja też zapomnę o twoich dzieciach. Wiecie, jak to jest ważne, żebyśmy jako ludzie wierzący, którzy mówią, że chcemy iść Bożą drogą, żyli sprawiedliwie i trzymali się Bożego prawa, tego, co Pan Bóg od nas oczekuje. Bo jeżeli będziemy odwracać tą sprawę, to jest szansa, nie mówię, że to jest tutaj zakon i prawo, że Bóg też zapomni o naszych dzieciach. Jeżeli, ponieważ zapomniałeś o zakonie swojego Boga, ja też zapomnę o twoich dzieciach. Nie chcę, żebyśmy to traktowali jako prawo, bo różne są sytuacje, ale czy nie ma tutaj jakiejś głębi, że Bóg, popatrzcie, wyobraźcie sobie normalną sytuację życiową. Pracujecie u jakiegoś bardzo bogatego człowieka, wykonujecie swoją pracę dobrze i on jest waszym przyjacielem. Żebyśmy popatrzyli na relację Bóg i my mamy pracodawcę bardzo bogatego i my jesteśmy jego przyjacielem. Jeżeli nasze dzieci mają rodziny, żenią się czy coś, to zazwyczaj jak to jest dobry pracodawca i bogaty, to też im tam gdzieś pobłogosławi, tak? Powie, no dobra, mam tu jakąś coś im tam skapnie. Dlatego, że ktoś jest dobrym pracodawcą. Ktoś jest dobrym pracodawcą, a ktoś jest dobrym pracownikiem, do którego ma ten człowiek zaufanie. Ale jeżeli zacznie coś kombinować ten pracownik, to na te dzieci ten wzrok tego dobrego, że tak powiem, pana będzie trochę mniejszy, tak? No tak jest. Możemy się zapierać, że to jest niesprawiedliwe, ale jeżeli występuje jakaś przyjaźń między nami a Bogiem, to też ta przyjaźń jest między nami a tym, co jest dla nas najważniejsze. A dla człowieka najważniejsze są jego dzieci, tak? Nie mówiąc o sprawach bożych, tak? Tylko o sprawach takich tutaj. Apostoł Paweł mówi, albowiem mąż poganin uświęcony jest przez żonę wierzącą i całe dzieci. To znów jest ta myśl, że to, jak my żyjemy, ma wpływ i widać to w Bożym Słowie na nasze dzieci i nasze potomstwo. I takie świadectwo opowiem, które przeczytałem. Pewien człowiek miał problem z mężem, tam, dzieci i tak dalej. Miał problem z pornografią. To niestety popełniał błędy i tak dalej. I zauważył w pewnym momencie, że jak on się zanurza w ten temat mocno, to jego dzieci mają jakieś problemy. A to w szkole, a to jakieś wychowawcze, a to chorują, a to coś. I to się powtarzało, tak? Że on nie stał mocno, to widział na przykładzie swoich najbliższych, to nie były jakieś tam wielkie sprawy, tak? Ale że Bóg zapomina jego dziecia. Ty zapominasz o mnie, ja zapominam o swoich. I go to przejęło, że na jego ramionach tego męża jest też los dzieci. że zerwał z tym po jakimś tam, po prostu, tak? I sprawa gdzieś tam ucichła. Więc bądźmy tym przekonani, że to, jak my żyjemy w prawie z Bogiem, to ma jeszcze drugie, dalszą kontynuację. Że Bóg uczciwie postępuje, kiedy chce błogosławić nam, bo my sprawiedliwie żyjemy, a jeżeli my się niesprawiedliwie żyjemy, to chce nas obudzić i w ten sposób. Teraz jest taki fragment, że każdy odpowie za swój grzech. Nie, jest tak napisane. Każdy za swój grzech poniesie śmierć. To jest napisane. Bywa tak, zwłaszcza kiedy dzieci są nastawione, gdzieś są oddalone od Boga, są nastawione na jakieś sukcesy, że zaczynają obwiniać swoich rodziców za to, że ich źle wychowali, że oni nie mogą jakiegoś sukcesu zawodowego odnieść, tak? Nie wiem, czy słyszeliście, widzieliście coś takiego, ale tak czasem jest, że tam mnie nie wychowali, bo mnie do złej szkoły puścili, a tu mnie nie dali, tak? I ty jesteś, rodzicu, winien tego, że czegoś nie zrobiłem. To jest droga donikąd. Bóg mówi, jesteś odpowiedzialny za swoje życie. Oczywiście masz jakiś rodziców, każdy ma jakiś i wszyscy rodzice popełniają jakieś błędy. Nie ma takiego jednego rodzica, żeby ani jednego błędu nie popełnił. Zawsze coś tak powie, może coś nie tak, może za ostro, to jest życie. Ja nie mówię o jakichś tam skrajnych sytuacjach, ale ogólnie tak. Bywa, że to jest wina rodziców, że to mi nie wyjdzie. To nie tędy droga. Już każdy poniesie jakąś konsekwencję za swoje czyny, a Boże Słowo w Nowym Testamencie mówi, szukajcie Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Szukajcie, będziesz szukał, nie obwiniaj rodziców, szukaj Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie ci dodane. Gdyż my jako ludzie, rodzice, popełniamy różne błędy. I ten, kto jest dzieckiem, a za chwilę będzie miał swoje dzieci, też jakieś tam błędy będzie popełniał. Coś popełni. Najgorzej, jak ktoś ma pretensje do rodziców, że bo ty mi powiedziałeś, że źle obrazek narysowałem i dlatego właśnie w moim życiu tam coś nie idzie, tak? To tak jest. Była kiedyś taka konferencja, którą słuchałem, wyrywek słuchałem, byłem ciekawy. Jakaś coachingowa, w ogóle nie chrześcijańska, ale w ogóle o sukcesach jakichś, gdzieś to mi się wyświetliło. I ten prelegent mówi, że jeżeli twoi rodzice są takimi szarakami, nic im nie wyszło, to zerwij z nimi kontakty na koniec świata, jak wyślij swoje umyśle. Zero kontaktów, ty się skup na biznesie, poznawaj ludzi, którzy osiągnęli sukces. Dosłownie tak to brzmiało. Ja bym próbowałem sobie dzisiaj to znaleźć jeszcze, żeby wam jakiś cytat przytoczyć. A mówię, to po prostu jest dziwne, tak? No nie chodzi o oskarżanie, że coś nie wyszło, bo każdemu coś może nie być. Możesz spokojnie, szukaj Bożego Królestwa, żyj każdy za swoje czyny, jakąś zapłatę czy karę otrzyma. I na zakończenie. Podzieliłem się z wami takim tym dwoma stronami medalu. O tym cały czas mówimy. Jeżeli miałbym powiedzieć jakiś główny przykład z Bożego Słowa i to, że konsekwencje rodziców noszą dzieci i że każdy jest odpowiedzialny za swoje życie, to głównym przykładem jest w ogóle całe zbawienie. Oto był sobie człowiek, Adam i Ewa. Ewa została skuszona, Adam zgrzeszył. I konsekwencje ich czynu i śmierć, co się przydarzyło, spadła na nich i na wszystkie dzieci. Byśmy powiedzieli, w ogóle moralnie to tam jest sprawa drobna, tak? Nie posłuchali się Boga. W porównaniu z ofiarowaniem swoich dzieci, no to jest jakaś drobna sprawa, ale nieposłuszeństwo to nieposłuszeństwo. I konsekwencje spadły na cały rodzaj ludzki. Nie chcę powiedzieć tak, że to jest jakieś przekleństwo, bo w innym miejscu, gdybyśmy byli, każdy człowiek był na miejscu Adama i Ewy, to by to samo wyszło. Po prostu. Taki jest człowiek. W innym miejscu Boże Słowo mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brak chwały Bożej. Nie, że Adam zgrzeszył i w związku z tym wszyscy, tylko wszyscy. To jest pewnego rodzaju Boże przewidzenie, że no, jeden tak się zrobił, to jest rodzaj ludzki, tak funkcjonuje. To jest od tego, na to można spojrzeć też przez te konsekwencje. I nawet ludzie to widzą, tak? Normalni ludzie nie wierzą, mówią, wiesz, człowiek jest niedoskonały. No, nie słyszeliście? No, człowiek popełniał błędy, nikt nie jest doskonały. No tak jest, jest taka obserwacja. A Abraham, o Abrahamie jest powiedziane, że i w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. Abraham usłuchał głosu Bożego i konsekwencją tego było, że jego potomstwo było błogosławione. A nie chcę powiedzieć, że każdy będzie jak Abraham, tak? Nie, bo to przecież już było, może być różnie, ale zbawienie, jeżeli mówimy, to zaczęło się od tego, że jeden zgrzeszył i ten był wierny i Bóg tą wierność jego pobłogosławił i mówi, że w potomstwie jego będą błogosławione narody. I w końcu przychodzi Pan Jezus, Rzymian 5,18. A zatem jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. W Adamie przychodzi grzech, a w Chrystusie przychodzi cofnięcie tych konsekwencji grzechu. Tak, to, co się w raju wydarzyło, jakiś strach, to Pan Jezus zabiera strach. Śmierć, to Pan Jezus zabiera śmierć. Bojaźń przed śmiercią zabiera bojaźń przed śmiercią. A kiedyś wszystko zostanie przywrócone, ale to zostało. W Chrystusie też dzięki temu, że On z kolei był bez grzechu i pobłogosławił tym wszystkie narody. Człowiek rodzi się na nowo, ma zapisane prawo na sercu i podejmuje decyzje, lepsze czy gorsze. Na tym polega zbawienie, że ono jest indywidualnie potraktowane. Ja, ty, każdy z nas. Już nie narodowo, ale każdy z nas jest odpowiedzialny za siebie. Z tym was chcę zostawić, kładąc taki nacisk na to, żebyśmy pamiętali, że żeby żyć w sposób prawy, po to, żeby Bóg mógł błogosławić wszystkim w zasadzie wkoło nas, którzy jesteśmy. A z kolei chcę zostawić nas taką myślą, że czasem zdarza się tak, że dzieci dorastają i podejmują inne decyzje. No i to jest Boża wola, jest, dla człowieka jest taka, że daje komuś dowolność. Możesz robić, co chcesz. Podejmuje decyzje lepsze, gorsze i też ma do tego prawo. Niech Pan Bóg błogosławi i kiedyś jeszcze przed nami przecież czas, kiedy sprawiedliwość i miłosierdzie będą panowały na tej ziemi. Amen.